Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani prezydent, w czwartek radny Łukasz Podlewski tutaj obawia się o to, że jedna z uchwał, która ma trafić na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, będzie skutkowała likwidacją przedszkola przy ulicy Wernera. Pani, wiem, że już odnosiła się do tych słów, ale chciałabym zapytać, czy jest obawa uzasadniona, że to przedszkole może zostać zlikwidowane?
Obawa, pani redaktor, to zbyt delikatne słowo opisujące to, co wydarzyło się w czwartek, ale mojej zgody nie ma na politykę opartą na kłamstwie, na manipulacji, nawet gdy przed nami kampania wyborcza, a nie ma tej zgody, zwłaszcza jeżeli te kłamstwa i manipulacje dotyczą najsłabszych, czyli dzieci. Rzeczywiście na sesję Rady Miejskiej kierujemy uchwałę w naszym przekonaniu techniczną, która zamienia miejscami główną lokalizację przedszkola numer 12. Dzisiaj ta główna lokalizacja jest przy ulicy Wernera, ale przypominam, że oddaliśmy do użytku piękne, nowoczesne przedszkole na ulicy Kujawskiej. Przedszkole, które będzie miało docelowo 10 oddziałów. Przedszkole, które budowała, w cudzysłowie mówiąc, pani dyrektor Lucyna Szafer swoim autorytetem, doświadczeniem. To jest dyrektor przedszkola numer 12, która przy całym tym procesie organizacyjnym nawet podejrzewam nie przypuszczała, że ktokolwiek mógłby formułować tezę, że budynek przy Wernera zniknie z oświatowej mapy Radomia. Tym bardziej, że jest to przedszkole, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przedszkole, które to zainteresowanie potwierdzone jest po prostu świetnym naborem. Jedyne, co trzeba tam zrobić, to w zasadzie remont elewacji zewnętrznej, bo w środku kadra pedagogiczna, pani dyrektor, zadbali o to, że to przedszkole jest przytulne, w tym przedszkolu jest kolorowo i dzieci mają dobre warunki. Zatem w moim przekonaniu formułowanie tego typu tez jest na użytek wyłącznie polityczny, natomiast najbardziej niepokojące i oburzające jest to, że dotyka nauczycieli, którzy tam pracują, którzy zaczęli obawiać się o swoją pracę. Ja musiałam gasić pożar, który wywołał przewodniczący klubu PiS i uspokajać pracowników, nauczycieli w tym przedszkolu, że to są kłamstwa, pomówienia i nic im nie grozi.
Myślę, że też rodzice mogli być zaniepokojeni przede wszystkim, bo kwestia dzieci. Czyli rozumiem, że to nie ma mowy tutaj o żadnej likwidacji, chodzi o techniczną zmianę lokalizacji.
Powiem pani redaktor, że pisząc tę uchwałę naprawdę nawet w najgłębszych pokładach mojej wyobraźni nie było pomysłu takiego, że ktokolwiek mógłby zainspirować tezę obrzydliwą, kłamliwą, która narusza dobro, takie dobro finansowe pracowników, którzy tam pracują, bo ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość nie lubi nauczycieli i w zasadzie dowody na tę niechęć objawia chociażby niechęcią podniesienia ich wynagrodzeń. Natomiast warto przypomnieć, że radny, który te tezy głosi, też edukacji nie lubi i akurat to udowadniał wielokrotnie, bo głosował przeciwko przedszkolu na ulicy Kujawskiej. To jest radny z tego okręgu, nie chciał, żeby tam powstało przedszkole i próbował zablokować uchwałę, która przesuwała środki na wynagrodzenia dla nauczycieli. Także ja mam wrażenie, że jak tylko zaczyna się interesować tematem oświaty, to naprawdę nieprzewidywalne konsekwencje i to złe konsekwencje tego możemy odczuwać.
No dobrze, to pani prezydent, my przy temacie oświaty zostańmy, bo nad budżetem, nad projektem przygotowanym przez właśnie prezydenta, przez państwa będą dyskutować radni. Jaki jest budżet na edukację? Bo wiem, że oświata to jest ta dziedzina, do której państwo mówicie, pani prezydent mówi, że trzeba dokładać bardzo dużo pieniędzy. Czy można w tym projekcie zaplanować wszystkie wydatki? Czy ten budżet dotyczący edukacji na 2023 rok to już jest ten ostateczny kształt? Ile trzeba będzie w tym roku dołożyć?
Pani redaktor, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wydatki na oświatę, to one są rekordowe w tym roku i sięgają blisko 50% wszystkich wydatków bieżących. Więc możemy powiedzieć, że połowa naszego budżetu to jest edukacja. I o ile subwencja oświatowa każdego roku rośnie, to wydatki na oświatę w naszym mieście rosną jeszcze szybciej. To skutkuje tym, że każdego roku z naszego miejskiego budżetu dokładamy coraz wyższe sumy. O ile w 2022, który się kończy, to będzie około 140 milionów, to już przyszły rok zamkniemy kwotą co najmniej 170 milionów, więc są to ogromne kwoty. Porównując albo odnosząc to choćby do budżetu inwestycyjnego, który na 2023 zaplanowany jest na kwotę 140 milionów, to jasno widać, że do edukacji dokładamy więcej niż nasz budżet inwestycyjny. Czy można zaplanować wszystkie wydatki, planując budżet oświaty we wrześniu czy październiku roku poprzedzającego rok budżetowy? Oczywiście, że wszystkiego się nie da zaplanować i niejednokrotnie tłumaczyłam, że mamy takie wydatki, które związane są chociażby z ilością orzeczeń i opinii. Im więcej tych opinii, orzeczeń, tym większe wydatki bieżące na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Mamy odejścia nauczycieli z artykułu 20 i odprawy. To są również gigantyczne kwoty, których nie jesteśmy w stanie zaplanować rok wcześniej. Mamy chociażby odprawy emerytalne. Też nie wiemy, kto się zdecyduje na odejście na emeryturę, a kto nie. W związku z powyższym w 100% tego budżetu nie da się zaplanować, dlatego potem w ciągu roku budżetowego przesunięcia. Ale ten budżet, który przed nami, on jest wyjątkowy. On jest wyjątkowy, bo ten budżet to pokłosie tego zamachu rządu PiS-owskiego na finanse samorządów. Ja przypomnę, że do 2023 my jako miasto stracimy na decyzjach PiS-u 240 milionów. Rekompensatę tych 240 milionów dostajemy na poziomie 80 milionów. Także no nie wiem, kto by chciał się zamienić albo w takie zabawy PiS-owskie się bawić. W związku z tym w tym budżecie tak naprawdę nie ma żadnych inwestycji w oświatę, poza tym, co jest zapisane w WPF-ie. Więc teraz papierkiem lakmusowym tej dobrej woli radnych, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, będzie to, czy zagłosują za uchwałami zwiększającymi dochody w zamian za to, żeby zrobić na przykład szatnię w PSP 29, to jest inwestycja, na którą cała społeczność czeka. Wybudować boisko przy PSP numer 7, boisko o tyle ważne, że dziewczynki w tym roku wygrały lokalne mistrzostwa w piłce nożnej, czy też poprawić, zmodernizować plac zabaw przy PSP 26, czy wymienić instalację elektryczną PSP 23-31. Tak, ale żeby to się zadziało, to nie są, pani redaktor, szanowni państwo, wielomilionowe nakłady. To są tak naprawdę w optyce budżetu relatywnie drobne inwestycje, które mają ogromne znaczenie dla tych społeczności.
No dobrze, pani prezydent,
zobaczymy.
A czy w tym momencie, w tym kryzysie gospodarczym, tak, gdzie wiemy, ceny prądu i inflacja odbijają się na funkcjonowaniu samorządów, ale i poszczególnych placówek. Są pomysły, czy chce pani wprowadzić w jakiś sposób oszczędność chociażby energii elektrycznej w szkołach? Czy są takie pomysły?
My jesteśmy zobligowani rozporządzeniem do tego, żeby te oszczędności wdrażać. Natomiast umówmy się, w szkołach nie będziemy wyłączać świateł, czy nie będziemy zmniejszać ogrzewania, bo ten komfort i komfort dzieciaków, który wpływa na jakość procesu dydaktycznego, jest kluczowy. W związku z tym na pewno uczulamy dyrektorów, nauczycieli, ale to się dzieje, żeby prowadzić taki system oszczędności gospodarskiej. To, co robimy w domu, tam, gdzie światło niepotrzebne, gasimy. Tam, gdzie komputer nie używamy, wyłączamy i tak dalej. Natomiast jakichś radykalnych zmian w oświacie nie planujemy.
To na koniec strefa przylotniskowa, czyli to miejsce wzdłuż ulicy Lubelskiej. Parlamentarzysta, poseł Marek Suski mówił ostatnio o tym, że lotnisko powstaje, wszystko idzie zgodnie z planem, a strefa przylotniskowa nie powstaje i tutaj zarzuca władzom Radomia opieszałość w tym zakresie, pani prezydent.
To wspaniale, że lotnisko powstaje i myślę, że ja, jak podobnie jak pozostali mieszkańcy naszego miasta, nie możemy się doczekać, kiedy rzeczywiście to lotnisko wystartuje. Natomiast, szanowni państwo, to, co miasto może zrobić w zakresie strefy przylotniskowej, to napisać plan miejscowy. I ten plan miejscowy, kolokwialnie mówiąc, się pisze, pewnie lada chwila będzie ustalany. Ten proces jest relatywnie długi z uwagi na to, że wymaga opiniowania, uzgadniania przez instytucje zewnętrzne. Natomiast organizacja strefy przylotniskowej na podstawie planu miejscowego to jest domena sektora prywatnego. Także jak tylko ten plan powstanie, wejdzie w życie, jestem przekonana, że inwestorzy bardziej będą interesowali się inwestowaniem właśnie przy lotnisku.
I tu już kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia, była dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję, pani prezydent.
Dziękuję bardzo.